o zajmowanie miejsc, bo w tej chwili nie ma kworum. Siadamy już, panie Jacku, na podstawie. Poprosimy bardzo już o wyciszenie rozmów. Prosimy bardzo o wyciszenie rozmów. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 15 ustawy o samorządzie powiatowym otwieram 39. sesję Rady Powiatu Brzeskiego. Witam starostę z zarządem, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji, straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. W tej chwili jest nas 3, 5, 8, 10, 12, 14 radnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna. I w tej chwili przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski do porządku obrad. Proszę bardzo, kto jest tutaj chętny do zgłaszania wniosków do porządku obrad? Wiem, nie ma nikogo. W takim razie porządek obrad jest bez zmian. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 15 marca 2018 roku, czy 2018 roku. Prosiłbym bardzo Państwa radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag, poprawek do protokołu z 15 marca. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 15 marca 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Podnosimy rękę. Liczymy. 13 radnych. Jednogłośnie przyjęliśmy protokół z 15 marca. Następny punkt naszego porządku obrad. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Dzisiaj pan starosta Golonka, ponieważ o godzinie 10 na zamku odbywa się otwarcie ważnego spotkania, więc w tej chwili pan starosta, proszę bardzo, pan Golonka.
No, czekam na pytania.
Proszę bardzo, do sprawozdania, czy jest pan radny Darek Socha, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, miałbym pytanie do pana starosty, bo tutaj na posiedzeniu, na pierwszej stronie od razu może, zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na termolizację budynku zespołu szkół specjalnych w Brzegu oraz wymianą tam zewnętrzne calki i tak dalej. Panie starosto, zaraz sprawozdanie to jest pierwszy. A potem jeszcze tam jest, jeszcze są już w dalszym, też są sprawy, że już tam ponoć wykonawca, dlatego chcę się trochę dopytać pana starosty, żeby mi powiedział, jak tam, jak wygląda sprawa z tym przetargiem, czy to już jest i wykonawca i kiedy by byłyby rozpoczęcie tych prac i kiedy by się zakończyły. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby... Aha, już od razu odpowiedź, proszę bardzo.
Przetarg został rozstrzygnięty, jest poniżej tych sum, które zostały zapisane na ten, na to zadanie. Plan wykonany, wykonawca został wyłoniony, umowa została wczoraj podpisana. Będzie przekazanie placu budowy. Czas realizacji sierpień 2018. Dziękuję.
Przepraszam bardzo, mam teraz pytanie. Czy pan Darek Socha jeszcze chciał dopytać?
Tak, chciałbym tylko jeszcze dopytać może jedną rzecz. Panie starosto, tam widziałem, koło szkoły był przetarg, ogłoszony, tam była sprzedaż działki. Czy ta działka została sprzedana i czy pan wie mniej więcej, jaki charakter może, kto tam będzie inwestorem, co tam będzie może być? To przychodzi mi o tą działkę przy szkole specjalnej.
Proszę bardzo.
Pani Iza, proszę.
Przetarg został rozstrzygnięty. Państwo macie tę informację już też w informacji o z przebiegu prac zarządu. I inwestor zamierza tam z zakresu ochrony zdrowia inwestycje przeprowadzić. Tak, tak. Diagnostyka.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Na rogu między bankiem a tu.
Prosiłbym bardzo o włączenie mikrofonu.
Pierwsze to jest strona druga, punkt siódmy. Zapoznaliście się Państwo z projektem statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i zaproponowaliście wprowadzenie zmian. Pokrótce, jakby Pan był uprzejmy i powiedział, jakie to zmiany.
Myślę, że Pani Sekretarz.
Zarząd zaproponował, aby ministerstwo przyjęło taki zapis dodatkowy o tym, aby nasze starostwo, powiat brzeski, mógł korzystać właśnie z sali muzeum na nasze sesje i uroczystości bezpłatnie. I druga zmiana dotyczyła czego jeszcze? Uwaga. Co? To była ta główna zmiana, zaraz poszukamy, bo i druga zmiana dotyczyła prośba o wprowadzenie, aha, że regulamin, że statut nie regulował przedstawiciela starostwa w Radzie, a ministerstwo odpisało, że z innych to przepisów wynikał, uwzględnił naszego przedstawiciela, natomiast tej poprawki nie wprowadził.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan radny Puszczewicz chce
Gdyby pani
dopytać?
Powtórzyła, bo tutaj koleżanka podawała materiały i nie zrozumiałem.
Zaproponowaliśmy, aby muzeum, żeby w statucie było dopisane co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez województwo, zastąpić wyrazami co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez ministerstwo, co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez województwo i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez powiat. Taki dopis do tego statutu prosiliśmy. Oczywiście minister uwzględnił przedstawiciela starostwa. W samym statucie jednak tej zmiany nie wprowadził, uważając, że wynika ona jeszcze z innych przepisów i uzgodnień.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce? Pan kontynuuje, pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Strona druga, panie starosto, posiedzenie 27 marca. Zarząd podjął następujące uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach. I nie dopisujecie jakich, wymieniacie szkoły, pewnie w jakich to, natomiast w zawodach. Bardzo proszę, w jakich zawodach?
Jest dosyć dużo zawodów, które dyrektorzy wprowadzają. Jeżeli naczelnik jest w stanie teraz odpowiedzieć, to proszę. Naczelnik Wydziału Oświaty.
Proszę bardzo.
Otóż w procedurze uzyskiwania takiej zgody należy uzyskać najpierw akceptację Powiatowej Komisji Zatrudnienia, później Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Dyrektorzy wystąpili z takimi wnioskami i uzyskali takie stosowne zgody i zarząd oczywiście wyraził zgodę na utworzenie takich oto zawodów. W Zespole Szkół Rolniczych zawód technik logistyk, technik weterynarii, technik hodowca koni, technik spedytor i technik rolnik. W Zespole Szkół Ekonomicznych zawód pod nazwą technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na Słowiańskiej technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Dziękuję bardzo. Proszę, kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Dziękuję. Strona 3.
proszę do mikrofonu jeszcze raz. Teraz, teraz słychać.
Strona trzecia, panie starosto. Tutaj jest kilka punktów takich. 2, 3, 4, 6. Wyrażacie zgodę państwo na
udostępnianie sali w sali, czy tych noclegów w tym naszym schronisku, czy sal przy ulicy Wyszyńskiego. Wyrażacie zgodę na obniżenie odpłatności względnie nieodpłatnie. Widzę w tym sprawozdaniu, to jest przynajmniej 7 czy 8 takich pozycji, na stronie trzeciej chyba ze 3 czy 4 pod rząd. To po co jest regulamin? Albo inaczej, to komu wyrażacie, albo w których momentach regulamin obowiązuje, nie? Bo to, wie pan, jak czytam, to po co jest regulamin?
Proszę bardzo.
No, regulamin jest do stosowania wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Gdy są szczególne przypadki, no to już musi decyzję podjąć zarząd. Jeżeli też trzeba coś dodać, to pani Iza, proszę.
Proszę bardzo.
To znaczy zarząd zgodnie właśnie z regulaminem ma na uzasadniony wniosek prawo obniżyć do całkowitego zwolnienia włącznie odpłatność. Proszę zauważyć, w jakich przypadkach zarząd się zgadza. Jeżeli są to imprezy bardzo duże i obłożenie będzie duże, to automatycznie zależy na tym zarządowi, aby jednak schronisko było wykorzystywane w dużym stopniu. Nie zgodził się na przykład tutaj punkt trzeci, prawda? Na komercyjne. Natomiast jeżeli są imprezy przez organizacje pozarządowe, jeżeli jest to wymiana partnerska pomiędzy szkołami, czy pomiędzy powiatem a Chorodenką, czy też powiatem w Kusel, to są nasi właśnie goście i no, wydaje mi się, że te decyzje są jak najbardziej uzasadnione. Poza tym są zgodne z regulaminem właśnie.
Dziękuję bardzo. Dalej kontynuuje pan radny Puszczewicz. Proszę bardzo.
To nie do końca mnie to przekonuje, bo tak jak powiedziałem, nie uzyskałem odpowiedzi, kto w takim razie korzysta no, z tego stuprocentowego, z tej stuprocentowej odpłatności, ale ja się przyjrzę, napiszę do państwa z wymienieniem konkretnych dat i instytucji i wtedy może przybliży pan starosta, bo w tym samym sprawozdaniu to nawet no, bezpłatnie i imprezy związane z weselem i noclegiem, prawda, również pokazujecie.
Tam była odmowa, panie radny.
Jedna była odmowa, z noclegiem była
nie.
Prośba za odmowę.
Przepraszam bardzo, jeśli ktoś chciałby zabrać głos,
powiedziałem, ja napiszę,
proszę podniesienie ręki.
Wtedy no, jakby bliżej się ustosunkowujecie. W każdym razie budzi to olbrzymie wątpliwości.
Jeżeli mogę dodać, jeżeli chodzi o te wątpliwości, tu ja naprawdę nie widzę tych wątpliwości ze względu na to, że jeżeli jest normalna procedura, ktoś przyjeżdża na obóz, wykorzystuje, czy tam prywatnie, to jest normalny regulamin i tam jest pełna odpłatność. Tylko wtedy, gdy zachodzi sytuacja, że ktoś od nas prosi nas o obniżenie, to wtedy my decydujemy, czy obniżamy, czy nie. I albo zwalniamy i tyle. Także tutaj ja naprawdę nie widzę żadnych możliwości innego działania. Dziękuję.
Proszę państwa, kontynuuje pan.
Panie starosto, strona czwarta, punkt 13. Wyraziliście zgodę na odstąpienie na wniosek tego wymienionego tutaj stowarzyszenia od zawarcia umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem i tak dalej. Uzasadniając to nieprzewidzianymi okolicznościami. Jakie to te nieprzewidziane okoliczności zmusiły zarząd powiatu do odstąpienia od jakby egzekwowania należnych pieniędzy?
Panie starosta, proszę.
Pani sekretarz, proszę.
Proszę bardzo.
Więc tak, to starostwo, powiat wyraził zgodę na odstąpienie ponieważ to stowarzyszenie Ad Astra wystąpiło do powiatu, do zarządu, aby odstąpić od zawarcia umowy na zamkowe koncerty pod gwiazdami, ponieważ oni przewidywali jeszcze do tych koncertów pozyskanie pieniędzy, środków z Urzędu Marszałkowskiego i z Ministerstwa Kultury. Oczywiście takich pieniędzy nie pozyskali z tamtych instytucji w takiej wysokości, jakby sobie tego życzyli, jak sobie zaplanowali. Dlatego też nie mieli pokrycia w własnych finansach na takie koncerty i wystąpili do nas o odstąpienie zawarcia umowy, pomimo że ten konkurs wygrali.
Dziękuję bardzo. Pan Rady Puszczewicz kontynuuje.
Tak. Panie starosto, pytanie, czy inaczej punkt 15, strona 4. Zapoznaliście się Państwo z uchwałami Rady Powiatu Strzeleckiego i Powiatu Namysłowskiego w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami. I postanowiliście tylko co obserwować zachowania, to kroją nas na kasę Ministerstwo Zdrowia i Finansów, kroi nas na kasę, a wy zamiast reagować to bawicie się w obserwatora?
Proszę bardzo, pan starosta.
Tak zostało zapisane. My podejmiemy działania, jeżeli zauważymy, że inne powiaty pójdą w tą samą stronę. To znaczy, że nie wiem, będą protestowały, będą pikietowały, nie wiem. Nie,
a
nie
nasi pacjenci naszego szpitala, to jest przecież łańcuszek, powiedziałbym, no, powiązany. Ta troska o pacjentów i o szpital jest no, niedostateczna ze strony zarządu i pańskiej strony.
Myślę, że będzie pan dyrektor i będzie dzisiaj mówił na temat zwiększonego wykonania procedur medycznych w naszym szpitalu i tak dalej. Także proszę te pytania kierować w stosunku do dyrektora.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuuję dalej. Pan radny.
Panie starosto, no dyrektor dyrektorem, ale to wy piszecie o tym w swoim sprawozdaniu i wy obserwujecie, a nie dyrektor. Dyrektor w ogóle nie podejmuje żadnych działań, także to jest prośba, pytanie do was, do zarządu, do pana. Pan dzisiaj reprezentuje kierownika starostwa.
No i jest zapisane, co jest zapisane.
Jest zapisane, co jest zapisane. No szkoda. Proszę pana, w punkcie 17 na stronie 5 piszecie państwo, że przyjęliście informację o kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym przez stację sanitarno-epidemiologiczną. I tutaj te uwagi zaczynają jakby sięgać obszaru, no, powiedziałbym, no, lekarskiego, nie tylko już dzisiaj pewnej logistyki czy spraw związanych z jakimś administrowaniem takim teoretycznym. Ja jestem bardzo zaniepokojony brakiem, że zaczyna brakować tego nadzoru w szpitalu, powiedziałbym, ze strony tej kadry no, merytorycznej, ordynatorskiej, z tej strony, która nas właściwie leczy. Gdyby pan był uprzejmy i ustosunkował się do tego.
Proszę bardzo, pan starosta.
Tak samo jak i pan, byliśmy zaniepokojeni tymi sformułowaniami i zadaliśmy pytanie dyrektorowi. Dyrektor wyjaśniał, w niektórych przypadkach zostało to przyjęte wyjaśnienie, procedury zostały wprowadzone. No też ubolewamy nad tym, że nie przewidziano wcześniej, że takie procedury powinny wcześniej być, a tylko po kontroli dopiero się je wprowadza. No ale lepiej, powiem tak, lepiej później niż wcale, także. A proszę naprawdę, jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące BCM-u, dopytywać dyrektora dzisiaj będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie starosto, na stronie 5, punkt 19 jest. Zapoznaliście się państwo z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i powiat będzie zwracał, no bagatela, 61 tysięcy, ponad prawie 62. Podjęliście decyzję o zapłacie tych należności. Kto zwróci te pieniądze, bo jest to szkoda? Ktoś się przyczynił do do powstania tej szkody, prawda? My teraz musimy zapłacić. Kto zwróci te pieniądze? Czy wy zastanawialiście się nad tym, czy tylko tak lekką ręką z kieszeni lewej poszło?
Proszę bardzo. Ja powiem tak, no na pewno zastanawialiśmy się, na pewno pracownicy, którzy merytorycznie odpowiadali za ten dział, byli przekonani, że tą sprawę wygramy, dlatego wystąpiliśmy do sądu, a jeżeli jest wyrok sądu, to niestety trzeba się jemu podporządkować i proszę tutaj radcę prawnego o dopowiedzenie.
Proszę bardzo.
Tam powiat wystąpił przeciwko panu Benedyktowi Koźbiałowi o kary umowne. Tych kar sąd nie zasądził, a pan Benedykt Koźbiał w międzyczasie wystąpił o roboty dodatkowe, które uważał, że mu się należały, a za które nie miał zapłaty. No i sąd niestety zasądził mu te roboty dodatkowe. Uważał, że pan Benedykt Koźbiał zrobił więcej niż było w zakresie zamówienia i za to należało mu zapłacić pieniądze. Tak wynikało z opinii biegłego sądowego, że wykonał więcej niż powinien. Powiat to przyjął, nie rozliczył się i dlatego pan Benedykt Koźbiał wystąpił na drogę sądową.
Dziękuję. Proszę bardzo, kontynuuje pan Randy Puszczewicz.
Trochę się dziwię z takiego podejścia, szanowni państwo. Na stronie 4 jest punkt 16, który tak powiedziałbym koresponduje z tymi wyjaśnieniami pana radcy i brak wyjaśnień ze strony starosty. Zarząd przyjął informację o kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu. Pamiętamy, jak rozmawialiśmy nie jeden raz o aptece i dyrektor tutaj wyrażał achy, ochy i myśmy wszyscy, część klaskała, część miała uwagi do tego wszystkiego. Dzisiaj są spore uwagi kontrolującego. Apteka w ogóle prawdopodobnie powstała niezgodnie albo duże uwagi z jakimś projektem. Czy to projektował górnik, czy jakiś niedouczony inżynier, czy powiatu, starostwa nie stać już na to, żeby rzeczywiście może parę groszy więcej zapłacić tym nadzorującym, ale żeby to miało ręce i nogi. Bo jak nie w aptece brakuje czegoś, to w tym całym procesie budowlanym wykonawca sprawę kieruje do sądu, wygrywa, bo też nie potrafimy jakby w tym procesie nadzorowania sprawdzić się.
Jeżeli chodzi o ten punkt, to naczelnik Klichta, proszę tutaj wyrazić swoje zdanie.
Proszę bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Każdy projekt, zanim zostanie zatwierdzony, wydana decyzja pozwolenia na budowę, musi być zaopiniowany pod odpowiednimi względami, czy to zabezpieczeń przeciwpożarowych, czy sanitarno-epidemiologicznych. Projekt, który został zrealizowany, był wykonany przez pracownię projektową, która tym się zajmuje, z takimi projektami zajmuje się już od lat. Poza tym był zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę od spraw sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto po wykonaniu apteki był odbiór i przez Straż Pożarną, i przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny i żadne z tych instytucji nie miała żadnych uwag. Protokoły zostały wydane, następnie dopiero było odebrane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Poza tym pani magister z apteki miała ten projekt do wglądu i wcześniej i na etapie projektowania były zrobione z nią uzgodnienia. W żadnym rozporządzeniu żadnego ministra nie ma napisane, że apteka ma mieć okna okratowane czy drzwi antywłamaniowe. Leki, które podlegają specjalnym przepisom, są trzymane po prostu w sejfie. I tak są projektowane i apteki ogólnodostępne na mieście. Żadna z aptek nie ma ani krat, chociaż jest na parterze też i nie jest chroniona przez żadnego ochroniarza, a szpital posiada takowe i tam jest całodobowa jest praca z tego szpitala. To miałbym tyle do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przyznacie państwo, że ten pan naczelnik albo niezrozumiale on mówi, albo niezrozumiale jest napisane w sprawozdaniu. Ja nie pytam o inne apteki. To jest wasze, proszę państwa, sprawozdanie z posiedzenia zarządu. To wy takie, wie pan, rzeczy napisaliście w wyniku kontroli. To jeżeli, nie wiem, kontrola stwierdziła, a może kontrola stwierdziła, że to rzeczywiście nie powinno tak, to nie róbmy tego. To po co dyrektora zobowiązaliście państwo do usunięcia uwag, które stwierdził kontrolujący? No gdzieś tu jest jakieś, nie wiem, no, jeżeli projekt był zatwierdzony przez wszystkich, którzy mogli zatwierdzić, a za chwilę przyjeżdża kontrola i go, wie pan, no podważa i pan no tłumaczy nam tutaj, słuchajcie, no co wy się czepiacie? Właściwie nic się nie stało, no brakuje krat w oknach, nie, i jeszcze tam czegoś, prawda? Dyrektor został zobowiązany do zniwelowania tego i to co? I to jest w porządku? Tak uważa pan, że się pan wytłumaczył?
Ja nie
uważam, proszę pana, no ja jest to skandal.
Apteka była wykonana zgodnie z projektem i apteka została odebrana przez służby, które opiniowały ten projekt. I na tym polega nasza w tym rola. A to, że później pani magister chciała dodatkowo założyć kraty, czy tam jeszcze coś innego, to już nie wynika bezpośrednio z winy projektu czy wykonawcy, ani naszej jako inwestora zastępczego. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia.
Jeszcze pytania.
Proszę bardzo.
Chciałem zwrócić pana uwagę na zapis, proszę pana. Nie chcę za długo polemizować, panie przewodniczący, ale prośbę nie pozwolę sobie, żeby ze mnie, czy z nas tutaj radnych, robiono idiotów. W Opolu wojewódzki inspektorat przedmiotem kontroli doraźnej było opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę szpitalną. To nie pani magister sobie wymyśliła, tak nawiasem mówiąc. Jest to żenujące. Proszę państwa, panie starosto, punkt szósty, strona szósta. Tak enigmatycznie napisaliście państwo informację, że zarząd wyraził zgodę na aktualizację planu kontroli zespołu kontroli poprzez wprowadzenie doraźnej kontroli w zakresie prawidłowości zwrotów należności publiczno-prawnych dokonywanych w Wydziale Komunikacji związanych z rejestracją pojazdów. Termin przeprowadzenia kontroli kwiecień 2018. To mam dwa czy trzy pytania, panie starosto. Jaki jest wynik kontroli?
Kontrola jeszcze trwa.
Trwa, bo mamy 26 kwietnia. Czy prokuratura została powiadomiona o popełnieniu ewentualnego przestępstwa?
Po wyniku kontroli będzie decyzja zarządu.
Dlaczego dopiero prokuratura zostanie powiadomiona po wynikach kontroli? Do nas, do biura przychodzili obywatele informujący mniej więcej w taki sposób. Panie radny Puszczewicz, przyszedłem po odbiór dowodu rejestracyjnego. Ani dowodu rejestracyjnego, ani pieniędzy, ani niczego. Ktoś te pieniądze wyprowadzał z wydziału, krótko mówiąc. Dlaczego nie poinformowaliście prokuraturę? Proszę kilka słów w tym temacie.
Pan starosta, proszę.
Na ten temat będę się wypowiadał dopiero po zakończonej kontroli i po decyzji zarządu.
Dziękuję bardzo.
Dlaczego nie napisaliście prostym językiem, o co chodzi?
Na tym etapie wysłaliśmy kontrolę.
Dziękuję bardzo. Następne pytanie.
Jest to, panie starosto, niedopuszczalne, niedopuszczalne. Brak nadzoru, brak jakiejkolwiek reakcji właściwej. Przypominam, sprawy jeszcze niezakończone również z pieniędzmi byłych pracowników starostwa, sprawy łapówki. Dzisiaj kolejna afera w Wydziale Komunikacji, wyprowadzenia pieniędzy. Jest to coś niesamowitego, proszę państwa. Brak jakiegokolwiek nadzoru. Gdyby były właściwe procedury, właściwy byłby nadzór, na który wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, nie tylko na tej sesji, do takich rzeczy by nie dochodziło. Wstyd. Proszę państwa, strona ósma, punkt pierwszy na posiedzeniu zarządu. W sprawie komisji na zadanie pokazujecie Państwo skład komisji. W drugiej pozycji jest pan Mieczysław Niedźwiedź. Kiedyś był pracownikiem starostwa, dzisiaj występuje w tej komisji jako kto? Nie wiem, czy wrócił do starostwa, czy jako ekspert.
Proszę bardzo, pan starosta.
Nadal jest w tym programie. To jest program, który się rozpoczął wtedy, kiedy jeszcze był pracownikiem i nadal jest koordynatorem tego programu.
Rozumiem. Punkt drugi, panie starosto, na tej samej stronie. Podjęliście decyzję o odstąpieniu od umowy zawartej z Aleksandrą Rejowicz. Wykonawca opóźnia się z realizacją tej umowy tak dalece, że jej wykonanie w terminie staje się niemożliwe. O co tutaj chodziło? Co to za zamówienie, bo w ogóle nie podajecie?
Proszę bardzo.
Pani Iza, proszę.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, jest to zamówienie na założenie baz danych BDOT 500 i GESUD dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski. Zamówienie miało być realizowane w czterech etapach. Wykonawca wykonał do tej pory tylko jeden etap z trudem i od tej pory słuch o nim zaginął. Zarówno w umowie, jak i w warunkach technicznych wykonania założenia tych baz danych były zapisy dotyczące prowadzenia dziennika pracy, uzgadniania z nami wszelkich spraw związanych z postępem prac, informowanie o postępach prac, a tymczasem nie odbierają telefonów, nie kontaktują się. Wysłaliśmy do nich najpierw wezwanie o zakończenie drugiego i trzeciego etapu w określonym terminie. Nie odezwali się na to w ogóle. No to w tej sytuacji, korzystając z zapisów umowy, zarząd postanowił tą umowę rozwiązać. My te bazy musimy mieć założone. Dla nas ten termin jest bardzo istotny. Za udostępnianie baz pobieramy opłaty. W związku z tym im dłużej baz nie mamy, tym mniej wpływów do budżetu powiatu. Także to nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy 3, 4 czy 5 lat czekali, aż pani Rejowicz przystąpi do wykonania zamówienia. W dodatku monitoruje rynek usług geodezyjnych na zakładanie baz danych. Pani Rejowicz, jej firma wygrała w Polsce bardzo wiele przetargów, a jej potencjał jest mały. Gdy rozstrzygaliśmy przetarg, to pytaliśmy panią Rejowicz o kalkulacje i tak dalej. No twierdziła, że ma zasoby, ale chyba jednak nie.
Dziękuję bardzo. Kontynuuję pan radny Koszewicz.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Tak. Proszę państwa, panie starosto, strona ósma, punkt szósty. Zarząd przyjął informację, że podczas prac ziemskich zadania modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego stwierdzono występowanie niezinwentaryzowanych czynnych kabli energetycznych. Zinwentaryzowaliście już to? Czy to były jakieś inwestycje wcześniej bez decyzji na dziko? Co to takiego jest?
Proszę bardzo.
Pan naczelnik, proszę.
Proszę bardzo.
Kable, które zostały wykopane w czasie robót ziemnych, nie były zinwentaryzowane ani w Wydziale Geodezji nie są naniesione, a to pochodzą kable z 65 roku zeszłego wieku, kiedy był budowany szpital. I te kable nie były nigdzie zinwentaryzowane, dlatego nie były naniesione na mapie do celów projektowych. I wykonawca bloku operacyjnego nie wiedział tego, że mogą takie kable występować, a nie myśmy to o tym nie wiedzieli i dlatego w trakcie roboty wyniknęły na bardzo niskim, płytkiej głębokości, około 10 cm miejscami. I w związku z tym zastępca inwestycyjny dostał polecenie, żeby zlecić do biura odpowiedniego laboratorium trasę tych kabli i opracować dokumentację na przeniesienie lub wymianę, ponieważ one są w bardzo złym stanie technicznym. I dzisiaj się odbywa właśnie laboratorium, przyjechało z Taurona i dzisiaj mają te kable badać, odkąd idą, skąd wychodzą, dokąd dochodzą. I na podstawie tego będzie biuro projektowe robiło dopiero dokumentację na przeniesienie tych kabli.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuuje nadal pan radny Puszczewicz.
Panie naczelniku, bo to się wiąże z dodatkowymi kosztami, to jest jedna rzecz i ona jest jakby troszkę mniej istotna, bo starostwo jest bogate, wie jak wydawać i nie wydawać pieniądze, ale pisze w tym sprawozdaniu, że to są czynne kable elektryczne czy energetyczne. Ja się nie znam, jak czynne, to pewnie płynie nimi prąd. Czy zostało to zabezpieczone? Tym bardziej, że tak beztrosko pan mówi, że na poziomie 10 centymetrów ktoś będzie przechodził gdzieś, wie pan. Ja nie wiem, pytam się, czytając to sprawozdanie i słysząc tyle różnych dziwnych odpowiedzi i takich odpowiedzi, panie starosto, no jakby z lekka, nie, a co tam 61 tysięcy, a co postępowanie, zawiadomimy prokuraturę, jak wyjdzie, ile jest to. Wie pan, pytam na Radzie Powiatu, bo wolę mieć czyste sumienie, jakby nie zapytać. Lepiej pytać więcej, aniżeli nie pytać i przechodzić obok tego wszystkiego obojętnie i bez jakby takiej ręki gospodarskiej. Trzeba czasami na to zwracać uwagę.
To ja dopowiem teraz do tej rzeczy. No, teren budowy jest przekazany. Jest kierownik budowy, są wszelkie zabezpieczenia, także no, nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, że tam mogłoby się coś stać. Odpowiada za to kierownik budowy i firma, która realizuje to zadanie. I nasza odpowiedź nie może być inna jak taka, że tak jest i koniec. No, kabli nikt nie przewidział, nie były zidentyfikowane wcześniej i pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. I wracając, bo pan wrócił do tego pytania, do którego no, wydaje mi się, że ja odpowiedziałem, myślę, że z troską, jeżeli chodzi o te prace dodatkowe, za które żeśmy płacili przed sądem. Gdybyśmy w pewnym momencie dogadali się z wykonawcą, to i trzeba było to zapłacić, to zadalibyście pytanie najprawdopodobniej, dlaczego żeście się dogadywali, a nie dochodzili sprawy sądowej. No i tutaj zdecydował sąd. I to nie jest, powiem szczerze, to nie jest lekceważenie spraw powiatu. Za prace, które zostały wykonane, należy się zapłata. Myśmy chcieli nie zapłacić. Sąd uznał, że powinniśmy zapłacić. No i tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawozdaniu? Proszę bardzo, pan radny Jączyk, później pan radny Zeman.
Ja mam tylko takie pytanie. Chciałbym, aby pan starosta mi doprecyzował dotyczące właśnie kierunków kształcenia, szczególnie to, o czym wcześniej wspominałem już na poprzedniej sesji. Interesuje mnie taki ciekawy kierunek jak hodowca koni i weterynaria. Jak wygląda plan, jeżeli chodzi o organizację pracy, na przykład zajęć praktycznych, kadry, no bo to jest istotne, nawet związane to jest z tym, że to jest okres, kiedy zaczynają się interesować i uczniowie, i rodzice, i często takie pytania mogą paść. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan starosta.
Ja mogę powiedzieć ogólnie, za kierunki odpowiada dyrektor szkoły. My decydujemy się na pewne rzeczy. Jeżeli coś miałby do powiedzenia jeszcze, do dodania naczelnik, to proszę.
Proszę bardzo, panie naczelniku.
Szanowni państwo, musi być realizowana podstawa programowa kształcenia w tych właśnie oto zawodach i ona przewiduje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, z czego część zajęć praktycznych może być realizowana przy pomocy pracodawców na tak zwanym dualnym sposobie kształcenia. I tak właśnie się dzieje. Dyrektor szkoły zabezpiecza kadrę, zabezpiecza sposób organizacji zajęć dydaktycznych, jak również współpracę z pracodawcami. W oparciu o tą współpracę zajęcia stricte ćwiczeniowe, praktyczne mają się odbywać. W szkole, zespole szkół rolniczych jest nauczyciel, który posiada, jest właścicielem hodowli koni i zadeklarował taką współpracę.
Proszę bardzo, kontynuuje pan radny Jączyk.
Znaczy ja to wszystko rozumiem, dlatego pytałem, bo też orientowałem się i domyślałem się, że chodzi o tego hodowcę. Ale myślę, że tak jak pan starosta odpowiedział, że dyrektor jest odpowiedzialny, też wiem. Tylko myślę, że jeżeli zarząd wyraża zgodę, to też w ramach jakby nawet takiej, już nie powiem czystej ciekawości, ale kwestii organizacji pracy, już jakieś sygnały ma, że na przykład weterynaria, bo to jest szczególny kierunek, prawda? Czyli były już są albo są prowadzone rozmowy, na pewno coś od dyrektora na ten temat wiecie, hodowca koni, kto takie zajęcia, czy też jest już jakby kadra przygotowana. Chodzi tylko o to, żeby we wrześniu nie okazało się, że na przykład jest to nie do końca przygotowane, że ktoś miał być, a nie jest i tak dalej, i tak dalej. Bo to wiem, że zajęcia można na zewnątrz prowadzić i tak dalej, to jest wszystko jasne, oczywiste, ale chodzi o ten sygnał, czy macie już, że to w zarysach jest przygotowane.
Proszę bardzo, pan starosta. No,
te wątpliwości także mieliśmy, jeżeli chodzi o kadrę, która będzie prowadziła te zajęcia. Pani dyrektor z przekonaniem mówiła, że poradzi sobie ze wszystkim, jeżeli tylko będzie nabór.
Jeszcze pan naczelnik chciałby.
Ja chciałem jeszcze też powiedzieć, że pracodawcy często są bardzo zainteresowani właśnie prowadzeniem tych zajęć. Mówimy tutaj szczególnie o lekarzach weterynarii, którzy spokojnie mogą się podjąć zajęć teoretycznych właśnie w tym zawodzie, zgodnie z podstawą programową, włączając się w proces dydaktyczny w szkole. Są do tego uprawnieni, mają kwalifikacje. Być może nie mają kwalifikacji pedagogicznych, ale te mogą sobie uzupełnić w pierwszym roku swojej pracy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zeman.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, ja mam pytanie, strona 7, punkt 8. Rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Skierowany do gmin oraz i powiatów. Pierwsze pytanie dotyczy, to jest nowy program, jak rozumiem. Jakie tam są obwarowania? A drugie pytanie, dlaczego te drogi?
Proszę bardzo, pan starosta.
Obwarowania takie 20 milionów na województwo, gmina jedną drogę, powiat może dwie drogi złożyć. Dlaczego te dwie drogi? A ze względu na to, że są to drogi, które już mają dokumentację, to jest pierwsze. Po drugie, proste w wykonaniu, bo tylko takie drogi możemy zrealizować. Każda droga, która będzie miała jakiś skomplikowany element w obrębie swojego przebiegu inwestycji, będzie raczej ciężka do zrealizowania, bo zauważcie Państwo, że jeżeli wygramy oczywiście te projekty, to czas realizacji jest do końca tego roku. To naprawdę jest bardzo mało czasu. I to będzie bardzo duży wyścig, jeżeli nam się uda to zrobić. A skórka jest warta wyprawki ze względu na to, że dofinansowanie sięga nawet 80%, czyli za 20% i przy współudziale gmin, no to jeżeli rozmawiamy o drodze Pogorzela-Michałów, to tu mielibyśmy po 10% na powiat i na gminę, a przy Małujowickiej drodze 100% pokryje gmina. My tylko prowadzimy inwestycje.
Dziękuję bardzo. Proszę. W takim razie tak patrzę, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. Nie widzę, więc jeśli Państwo nie będą nie usłyszę głosu sprzeciwu, stwierdzam, że ten punkt został wyczerpany dotyczący sprawozdania z prac zarządu powiatu. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, zgłaszanie wniosków. Proszę bardzo, pan radny Zeman.
Panie Przewodniczący, pierwsza sprawa dotyczy informacji, jaką uzyskałem od lekarzy rodziny z Grodkowa. Skarżą się oni, iż w przypadku zgonu rodzina dzwoni do nich celem wydania stosownego dokumentu. Wszelkie czynności medyczne związane ze stwierdzeniem zgonu, wystawieniem karty zgonu leżały w gestii lekarzy koronerów specjalnie powołanych przez poszczególne samorządy województwa. Czy w naszym powiecie funkcjonuje taki lekarz koroner? Drugie pytanie dotyczy informacji tak naprawdę, na jakim etapie jest realizacja remontu drogi powiatowej Strzegów-Bogdanów. Czy nastąpiło już podpisanie umowy, czy znamy jakiś harmonogram realizacji tych prac. I trzecia sprawa, w związku z dużym zainteresowaniem marszałkowskim budżetem obywatelskim, wnoszę o rozważenie możliwości utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach budżetu powiatu brzeskiego. Dziękuję.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby złożyć interpelację, wniosek? Pan radny Dziasek.
Jedno zapytanie. Uczestniczyliśmy z radnymi gminy Lewin Brzeski w spotkaniu samorządu mieszkańców. Tutaj zwracają się o prośbę o kontrolę i uzupełnienie wytartej farby na wszystkich przejściach pieszych w naszej gminie, a szczególnie ulicy Kościuszki i Mniuszki. Po prostu te pasy są już niewidoczne, w ogóle nie widać tych przejść. I zapytanie, kiedy nastąpi wymalowanie pasów wraz z oznakowaniem w miejscowości Olrzeszowice, bo mieszkańcy pytają, to jest też gmina Lewin Brzeski. I przypomnę tylko, że Komisja do Spraw Organizacji Ruchu w Powiecie Brzeskim zapewniła wniosek pozytywnie i tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja mam w tej części takie pytanie do pana. Na ostatniej sesji według rozdzielnika przekazał pan w załączeniu uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego i prosił pan o wypracowanie stanowiska. Czy poszczególne komisje takie stanowisko wypracowały? Czy pana prośba została, no, krótko mówiąc, zrealizowana? Jeżeli nie, to prosiłbym o zajęcie się tej sprawy, no, w dniu dzisiejszym, bo jest to prośba pańska przewodniczącego skierowana do nas. Dziękuję.
Nie widzę. Radny Socha i pan radny Róża w następnej kolejności.
Miałbym takie zapytanie właśnie w sprawie tego Wydziału Komunikacji, czy ten program, który tak szwankował i tam generował nam kolejki w Wydziale Komunikacji, został poprawiony, czy te problemy, jeżeli chodzi o wpisywanie danych, już ustąpiły i czy nadal jeszcze mamy problemy z tym wprowadzeniem nowego programu w Wydziale Komunikacji. Jego nazwę nie pamiętam, ale to wiadomo, o co chodzi. Jak C? Cepik, tak. Tak, ten Cepik, tak. To jest moje
Dziękuję
pytanie.
Bardzo. Tak.
Drugie pytanie miałbym takie. Chciałbym zadać takie pytanie. Jaki jest na dzień dzisiejszy realny czas przyjęcia pacjentów do ZOL-u? Chodzi mi o kolejkę ogólną i o kolejkę pilną. Realny, na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Róża.
Dwa pytania. Otóż chociaż w przybliżeniu proszę mi powiedzieć, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Żelaznej. I drugie pytanie, czy na drogach powiatowych można umieszczać pasy skrajne przy poboczach, namalować? One ułatwiają zdecydowanie poruszanie się pojazdów w złych warunkach pogodowych. To takie dwie prace.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos i złożyć interpelację, wniosek? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego. Proszę bardzo pana radnego tutaj do mównicy z przodu, żeby wszyscy widzieli pana.
Szanowni państwo, panie przewodniczący.
Proszę bardzo, chwilę spokoju.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie starosto, panie i panowie radni. Otóż 20 lutego Sejmik Województwa Opolskiego przyjął informację dotyczącą wdrażania regionalnego programu operacyjnego Województwa Opolskiego. Podjął również uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości Ostrówek 5. Jak państwo pewnie wiecie, to Urząd Wojewody wypowiedział najem pomieszczeń dla Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na swoje potrzeby, a Sejmik Województwa wyraził zgodę na zakup nieruchomości, która jest umieszczona, zlokalizowana w sąsiedztwie. Koszt tej nieruchomości, zakupu tej nieruchomości, z tego co ja pamiętam, około 5-6 milionów złotych. Oprócz tego Sejmik na tym samym posiedzeniu 20 lutego podjął uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przepraszam, panie radny. Szanowni państwo radni i zaproszeni goście, czy goście, którzy przybyli na tą sesję, proszę o zachowanie spokoju, ciszy, bo to przeszkadza osobie, która tutaj przekazuje informacje. Jeśli ktoś ma przekazanie pilnej informacji, proszę wyjść tutaj z sali i porozmawiać. Dziękuję bardzo. Proszę o kontynuację.
Dziękuję. Na posiedzeniu 27 marca Sejmik Województwa Polskiego przyjął sprawozdanie ze współpracy Województwa Polskiego z zagranicą. Przyjął sprawozdanie z zakresie działalności Biura Województwa Polskiego w Moguncji. Przyjął sprawozdanie z zakresu działalności Biura Informacji Województwa Polskiego w Brukseli. Podjął również uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Polskiego za wydarzenie muzealne roku. Podjął uchwałę w sprawie zmiany umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Przyjął również, podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. To jest, chodzi o przesunięcie terminu do przyszłego roku. Podjął również uchwałę w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej w gminie Olszanka. Chodzi generalnie o budowę ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Podjął uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku, konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw. Otóż na tym samym posiedzeniu również Sejmik przyjął raport z wykonania wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. Natomiast na posiedzeniu kwietniowym Sejmik Województwa Opolskiego przyjął informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w województwie opolskim za 2017 rok. Przyjął informację w sprawie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu za 2017 rok. Przyjął informację w sprawie analizy sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2017 roku. Tutaj pewnie Powiatowy Urząd Pracy potwierdzi, ale skala bezrobocia w powiecie brzeskim to jest ponad lekko 10%. I jest ona jedna z najwyższych w dalszym ciągu w województwie opolskim, z tego co pamiętam, na równi z Prudnikiem. Na tym samym posiedzeniu Sejmik Województwa Opolskiego przyjął informację w sprawie realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa opolskiego za lata 2016-17. Natomiast chciałbym też jeszcze odnieść się do kwestii związanej z apelem, jaki Sejmik Województwa wystosował w związku z niedofinansowaniem czy też z brakiem środków na usługi medyczne w województwie opolskim. Oczywiście zawsze w tym przypadku, i to każde województwo potwierdzi, że mamy zbyt małe środki. Natomiast przypomnę państwu, że też niebawem wiceminister Patryk Jaki, że jak powiem, spowodował, iż województwo opolskie otrzymało ekstra 20 milionów złotych właśnie na zwiększenie zakresu działalności w zakresie usług zdrowotnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania do pana radnego? Nie widzę. W takim razie dziękujemy bardzo za przedstawienie zagadnień, którymi zajmuje się Zarząd Województwa Opolskiego i radni Sejmiku Wojewódzkiego. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Raport poziomu realizacji planu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu oraz aktualna sytuacja w BCM-ie. Prosimy pana dyrektora. Zapraszamy tu do przodu.
Jeden, dwa. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie starosto, przygotowałem w postaci prezentacji najistotniejsze elementy aktualnej sytuacji, przede wszystkim finansowej, jak i również stanu realizacji programu naprawczego. W związku z tym pozwolę sobie... Szanowni Państwo, w tej przestrzeni czasowej, kiedy uchwalany był program naprawczy i teraz mamy kwiecień 2018 roku, zmieniła się zdecydowanie rzeczywistość funkcjonowania szpitali w Polsce, o czym wcześniej już właśnie mówiłem, zapowiadając, jakich zmian możemy się spodziewać i jak będzie to wpływało na rzeczywistość operacyjną, jak i rzeczywistość finansową szpitali w Polsce. I tak jak Państwu mówiłem, w sieci szpitali znaleźliśmy się na pierwszym poziomie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, w skrócie PSZ. Z tym się wiąże nierozłącznie ryczałtowe finansowanie szpitali. Ryczałtowe, a więc finansowanie z góry w określonej kształcie kwoty finansowania. Ryczałt pierwszego stopnia w naszym przypadku to jest oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, ginekologia i położnictwo oraz neonatologia, intensywna terapia oraz poradnie przyszpitalne przypisane do tych obszarów funkcjonowania. Pozostała część szpitala jest poza ryczałtem, a więc laryngologia, a więc psychiatria stacjonarna i dzienna, również i ZOL, tak jak i rehabilitacja neurologiczna, stacjonarna, ambulatoryjna opieka dzienna i fizjoterapia dzienna oraz poradnia sportowa. To są te obszary, które są poza ryczałtem, a więc finansowane są na dotychczasowych zasadach, na zasadach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli mówimy o ryczałcie, to ryczałt automatycznie zniósł coś takiego jak nadwykonania w zakresie tych obszarów, które są objęte ryczałtem PSZ-u. Natomiast w pozostałej części w dalszym ciągu możemy mówić o nadwykonaniach i zapłacie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli będzie posiadał pieniądze za nadwykonania. Natomiast jeżeli idzie o ryczałt, no to jest brane pod uwagę oczywiście stopień realizacji poszczególnych procedur i nie ma czegoś takiego jak nadwykonania. W związku z tym ryczałt powinien wystarczyć na funkcjonowanie szpitala w określonej wielkości operatywy. No ale oczywiście ten skomplikowany algorytm, który kiedyś Państwu prezentowałem, on bierze pod uwagę to, ile było dotychczas operatywy robione w poszczególnych zakresach objętych ryczałtem i jakie są obecnie wykonywane procedury. Państwu mówiłem, że chcielibyśmy, aby dążyć do zwiększenia ryczałtu z tego względu, że w pierwszym okresie finansowania, a tym pierwszym okresem to były 3 miesiące, ostatnie miesiące poprzedniego roku, w tym pierwszym okresie był punkt odniesienia do zrealizowanych i sprawozdanych i zatwierdzonych wielkości wykonania kontraktu w roku 2015, a ten 2015 już wielokrotnie mówiłem, że był dla Brzeskiego Centrum Medycznego niekorzystnym okresem. Tak więc skupiliśmy się bardzo mocno, co zostało opisane też w programie naprawczym, aby dokonywać w trybie bieżącym analizy realizacji ryczałtu w poszczególnych obszarach. Tak, żeby można było powalczyć o zwiększenie ryczałtu w następnych okresach rozliczeniowych. Następne okresy rozliczeniowe to są okresy półroczne, a więc drugim okresem rozliczeniowym jest styczeń, czerwiec 2018. Kolejnym okresem to będzie lipiec, grudzień 2018. W roku 2019 i następnych okresy rozliczeniowe mają być już roczne. Ustawiliśmy sobie tak zwany, ekonomicznie zwany target operatywy w szpitalu na poziomie około 104%. Udało nam się to zrobić i dzięki temu ryczałt nie uległ zmianie, wręcz przeciwnie, uległ zwiększeniu. Natomiast mówiąc o ryczałcie, chcę powiedzieć, zwrócić uwagę na taką oto sytuację bardzo istotną, że ryczałt w tym pierwszym okresie oparty był na przychodach szpitala zrealizowanych w roku 2015. Natomiast w tej chwili mamy rzeczywistość taką, że koszty funkcjonowania szpitali, no to w tej chwili mamy rok 2018. No oczywiście rzeczywistość kosztowa w 2015 była zgoła odmienna, biorąc choćby pod uwagę minimalną płacę krajową, ale nie tylko, bo i ceny poszczególnych produktów i usług w 2015 były dużo niższe niż w 2018.